wpadł na pomysł i nie chciał wrócić do domu, więc pamiętajcie, ulewa, a nie macie parasolek, deszcz przestanie padać, kiedy skończy się nabożeństwo. Ja również serdecznie, gorąco witam wszystkich, którzy są uczestnikami tego nabożeństwa, a którzy nie uczestniczyli w poprzednich godzinach na naszych dniach upamiętania. Dla przypomnienia, zbliżamy się do większego błogosławieństwa. A więc wczoraj dzieliłem się swoim świadectwem, mówiąc, jakim było w przeszłości moje życie. Później doszedłem do momentu spotkania z Jezusem Chrystusem i opowiadałem o tym, jak i na czym buduję moje nowe życie i że tym, kim dziś jestem, zawdzięczam nie tylko przeżyciu spotkania z Jezusem Chrystusem, ale musiałem w swoje życie wprowadzić pewien program terapeutyczny, nazwijmy, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym się znajduję, a jest to Pismo Święte. I kiedy czynisz to, co jest tutaj napisane, to działa. Mówiłem również dzisiaj na temat świątyni, którą każdy z nas jest, świątyni Ducha Świętego, i że Bóg ma pewne oczekiwania w stosunku do tej świątyni, aby przez tę świątynię, w tej świątyni mogły dziać się wspaniałe rzeczy. Rano dzisiaj rozpocząłem od wyświetlania slajdów z mojej wizyty w Afryce, w Nigerii. I pamiętacie, taką na pewno charakterystycznym momentem tych wydarzeń, które tam mogliśmy oglądać, była wizyta we wiosce dla trędowatych. I w zasadzie z tej wizyty to, co szczególnie mnie ujęło, to nie te wielkie krucjaty ewangelizacyjne, ale właśnie ci pojedynczy ludzie, trędowaci. Trąd, który już nie tylko jest jakimś skażeniem skóry na ciele, ale jak widzieliście, ci ludzie są pozbawieni rąk, pozbawieni nóg. Niekiedy jednocześnie nie mają nóg, rąk i są ślepi, a wspaniale potrafią uwielbiać Boga, oczekując, że bliskie jest ich odkupienie i że Bóg przygotował dla nich coś lepszego niż to, co mogliby sobie nawet wyobrazić. Na filmie, który był realizowany w czasie naszej wizyty, jest taki moment, kiedy wychodzę z tego budynku, gdzie ci trędowaci się znajdują, ci już najbardziej chorzy, leżący, mimo że oni są bardziej spontaniczni niż my, którzy mamy zupełnie zdrowe i kompletne ciało. I kiedy wyszedłem, podszedłem do kamery i powiedziałem parę słów, między innymi to, że bardzo często zwiastuję Boże Słowo i często posługuję się fragmentami Ewangelii, które pokazują trędowatych ludzi, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa i których Pan Jezus uzdrawia, których błogosławi. Ale inną rzeczą jest czytać o tych ludziach w Biblii, inną rzeczą jest słyszeć z opowiadań o tym, że tacy ludzie jeszcze dzisiaj są, inną rzeczą nawet jest oglądać zdjęcia, które pokazują tych ludzi, a inną rzeczą jest przebywać z nimi w takiej bardzo bliskiej relacji. Wiecie, chciało się tych ludzi tak przytulić do siebie. Niestety akurat trąd, którym te osoby były zakażone, jest to tak zwany mokry trąd, a więc prądkujący, którym można się zarazić. Jest to niebezpieczne, aczkolwiek to nie byłaby sytuacja jakaś dramatyczna. Myślę, że w momencie, kiedy coś by się działo z moim organizmem, to już będę bardzo starym człowiekiem, dlatego że trąd się wylęga mniej więcej około 20 lat. 15-20 lat różne źródła pokazują. A więc jeżeli coś mam, to i tak gdzieś tam dopiero. Ale oczywiście jestem zupełnie spokojny, bo nie tylko ochrona Jezusa Chrystusa była nad nami, ale też zachowywaliśmy takie naturalne środki ostrożności. Pytając się pewnego pracownika, czy zdarzyło się kiedyś, żeby ktoś z pracowników, którzy na co dzień jest z tymi ludźmi, żeby ktoś się zaraził trądem, ta osoba, to była niewiasta, powiedziała, nie, skąd, po prostu wystarczy tylko zachować odpowiednie środki i higienę utrzymywać. I w tym momencie nie trzeba tego się obawiać. Do czego zmierzam? Chciałbym, moi kochani, dzisiejszy dzień zakończyć pewnym fragmentem Bożego Słowa, który pokazuje spotkanie człowieka, który ma problem, a tym problemem jest trąd. Spotkanie z Jezusem Chrystusem. Pan Jezus nie bał się spotkać się z tym człowiekiem mimo strasznej choroby. Nie bał się nawet ręki na tego człowieka nałożyć. Nie obawiał się. Ja obawiałem się, dlatego że kiedy zdrowy człowiek nakłada rękę na trędowatego, to może stać się trędowaty. Ale kiedy Jezus nakłada rękę na trędowatego, to wtedy trąd nie ma prawa istnieć. I chciałbym przeczytać, jest ona zapisana w Ewangelii Marka, ta historia, pierwszy rozdział. Są to tylko 3 wersety. Ewangelia według świętego Marka, pierwszy rozdział, werset 40, 41 oraz 42. I przyszedłszy do Niego, to jest do Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przyszedłszy do Niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do Niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. Moi kochani, jeżeli ktoś zerknął na zegarek, zobaczył, że nie dłużej czytałem to wydarzenie niż 15 sekund. Kiedy czytamy w ten sposób Biblię, wydaje nam się, że wszystko jest takie łatwe tam. Tam to jest wszystko takie łatwe. Kiedyś czytałem pierwszą księgę Mojżeszową o pewnym mężu, który modlił się za żonę swoją, dlatego że ona była niepłodna, i Pan wysłuchał i ona poczęła. Jakie to łatwe. Wiecie, był problem, pomodlili się i problem został rozwiązany. Ale później, kiedy uważnie czytałem tę historię, to przeczytałem, że pewien fragment poprzedzający powiedział, było napisane wcześniej, że kiedy ten mężczyzna pojął tę kobietę za żonę, miał lat 40, a kiedy problem został rozwiązany i urodziła, to w czasie, w tym roku, w którym ona urodziła, miał lat 60. Co to znaczy? To znaczy to, co w jednym takim, na jednym oddechu można przeczytać: a żona jego była niepłodna i modlił się do Pana Boga i Pan go wysłuchał i żona jego poczęła. To trwało zaledwie 20 lat. I kiedy czytamy takie historie biblijne, wydaje nam się wszystko proste i łatwe, ale spójrzmy teraz tak, jak to tak naprawdę wyglądało. I przyszedł do niego człowiek trędowaty. Był pokryty trądem. To było bardzo ryzykowne przyjść do Pana Jezusa, dlatego że trędowaci ludzie nie powinni mieć kontaktu z ludźmi, którzy są zdrowi. Wręcz w Izraelu w tamtych czasach oni byli zobowiązani prawem, kiedy człowiek był trędowaty, musiał wyjechać sam czy z rodziną swoją do Doliny Trędowatych i tam musiał spędzić już czas do końca swojego życia. Kiedy nawet zdecydował się gdzieś wyjść poza dolinę i był na jakiejś publicznej drodze i okazało się, że ludzie idą tą drogą, ten trędowaty człowiek musiał z daleka krzyczeć: jestem trędowaty, i musiał daleko odejść od tej drogi. To było bardzo przykre i upokarzające. I przyszedł do niego trędowaty. Kim był ten człowiek? Moi drodzy, nieraz mamy takie przekonanie. To, że złe rzeczy spotykają złych ludzi, to ja rozumiem, ale dlaczego mnie takie rzeczy spotykają? Nieraz nam wydaje się, że właśnie trzeba coś złego zrobić, żeby coś złego mnie spotkało. Takie przeświadczenie mieliśmy w naszym domu, kiedy nasz ojciec umierał. I to było to pytanie, kiedy tata, mając 39 lat, umierał na nieuleczalną chorobę. Człowiek bardzo dobry, bez nałogów, kochający rodzinę, pomagający innym ludziom. Jeszcze sąsiedzi do niedawna, kiedy byłem chłopcem, jeszcze mieszkałem w rodzinnym domu, mówili: Marku, jakiego ty miałeś wspaniałego ojca. Ale miał 39 lat i nagle zachorował. Nieuleczalna choroba, 3 miesiące, nowotwór, złośliwy, z przerzutami, i zmarł. To wtedy było pierwsze pytanie: Boże, za co? A więc musiał być jakiś powód. Przyszedł do niego człowiek trędowaty. Kim on był? Być może był to człowiek, który miał dom, który miał rodzinę, który nie był jakimś rozrabiaką, złym człowiekiem, który w oczywisty sposób ponosi jakieś konsekwencje swojego życia, ale być może był to taki dobrze ułożony, funkcjonujący człowiek, który pewnego dnia zobaczył, że coś wyskoczyło na jego ciele. Na ogół trąd rozpoczyna się od czoła, łokcia, dłoni, a więc jakaś taka plamka. Słowo Boże opisuje trąd, że on się rozpoczyna jako taka plamka, która jest bardzo podobna i niczym się nie różni od zwykłego uczulenia. Być może ten człowiek spojrzał na swoją dłoń, czy w lusterko na swoje czoło i powiedział: ojej, coś mi tutaj wyskoczyło, może jakieś uczulenie, może za dużo cytryn zjadłem, pomarańczy kwaśnych. Ale wiecie, kiedy po kilku dniach ta plamka nie przechodziła, może się troszkę zaniepokoił. Dzisiaj co byśmy zrobili w takiej sytuacji? Poszli do lekarza, do dermatologa. Wiecie, w tamtym czasie kapłan był tym, który przyjmował takich ludzi z takimi schorzeniami. I ten kapłan oglądał to miejsce. I ten kapłan, kiedy obejrzał miejsce tego człowieka, powiedział: drogi Edwardzie, nie martwmy się, być może coś zjadłeś, może uczulenie, wiesz, położymy ciebie do szpitala na 7 dni, będziesz na obserwacji i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I on bez jakiegoś lęku, strachu poddaje się temu. I po 7 dniach znów ten człowiek przychodzi, lekarz, kapłan, patrzy i już mniej ma optymizmu w sobie. Mówi: wiesz co, to jest takie... W zasadzie użyliśmy pewnych środków i jeżeli to by było uczulenie, to powinno coraz być mniejsze, a tu jest inaczej. No ale co lekarz dzisiaj powie? No ale bądźmy dobrej myśli, nie załamujmy się, wszystko będzie dobrze, nowe leki zastosujemy. Następne 7 dni. I po następnych 7 dniach czytamy Boże Słowo. Przychodzi ten sam człowiek i znów ogląda to miejsce i po obejrzeniu tego miejsca już nie jest taki rozmowny, ale mówi: panie Edwardzie, chciałbym pana zaprosić do swojego biura i chciałbym z panem porozmawiać. I poprosiłby go do swojego gabinetu i powiedział: nie wiem, jak tu powiedzieć, ale no niestety mam przykrą informację dla pana. To nie jest uczulenie. To nie jest jakaś wysypka. Niestety to jest... I wiecie, i myślę, że to słowo, kiedy usłyszał trąd, to był tak, jakby całe niebo, jakby cały świat nagle zawalił się, jakby było trzęsienie ziemi. Bo co to znaczy trąd? Trąd to znaczy, nie możesz już wrócić do swojego domu. Trąd to znaczy, być może, niekoniecznie, ale twoja żona i dzieci być może mają też ten straszny problem. Trąd to znaczy, będziesz mógł tylko na nich z daleka popatrzeć i zostaniesz oddalony do doliny, gdzie tylko są trędowaci i tam spotka cię największa tragedia, bo tam zobaczysz ludzi, którzy przybyli do tego miejsca tak jak ty, z jakąś plamką niewielką na ciele, ale dziś, to co widzieliście dziś na slajdach, dziś niektórzy z nich nie mają nóg, nie mają rąk, niektórzy są ślepi. Dziś. I teraz jest pytanie: Boże, za co? Boże, co ja takiego zrobiłem, że mnie to spotkało? Trąd, ból, strach, bezradność, aż wreszcie powolna śmierć. Chociaż sam trąd nie jest śmiertelną chorobą, kiedy człowiek ma opiekę, to będzie jeszcze żył przez wiele lat, zanim umrze. Ale na przykład w Indiach trędowaci są w innej sytuacji niż w Nigerii. Dlatego, że hinduizm mówi, że jeżeli masz jakiś problem, jest to wynik twojego złego życia w poprzednim życiu, bo tam wierzy się w reinkarnację, I w takim razie musiałeś sobie na to zasłużyć, więc musisz takim być, bo kiedy odcierpisz to w tym życiu, to w następnym życiu może będziesz miał lepiej. I dlatego tam ludziom takim się nie pomaga. Ewentualnie są misjonarze, którzy tam są, oni pomagają, ale Hindusi Hindusom w ten sposób nie pomagają. I dlatego ci kalecy w Indiach nie mają żadnej pomocy socjalnej, bo to by było wbrew ich religii, tylko liczą na pomoc z żebractwa wśród turystów, którzy tam przebywają. I w Indiach dlatego z powodu trądu ludzie umierają. Ale wiecie dlaczego? Bo oni nie umierają na trąd jako na trąd, tylko umierają z głodu. Bo kiedy już nie mają rąk, kiedy już odpadną im dłonie, to po prostu nie mają czym nawet podnieść, wziąć czegokolwiek. I stąd w Indiach szybciej trędowaci umierają niż na przykład w Nigerii, tam gdzie byłem. Ale generalnie trąd to jest coś strasznego. Moi kochani, kiedy tak myślę o trądzie, myślę sobie, a co my dzisiaj mamy wspólnego z trądem w Polsce? I chcę wam odpowiedzieć: bardzo wiele. Moglibyśmy powiedzieć, co to są za dni skupienia? Można by było powiedzieć tak, to są dni skupienia dla ludzi uzależnionych od alkoholu, lub moglibyśmy uprościć, to są dni skupienia dla ludzi trędowatych. Dlaczego? Czy alkoholizm to nie jest współczesny trąd, który doprowadza do bólu, cierpienia, samotności, izolacji, żalu? Czy narkomania, która jest coraz straszniejsza? Wiecie, przemysł narkotykowy zupełnie inaczej funkcjonuje niż przemysł alkoholowy. Alkohol możemy tylko owijać w różne smaki, ale generalnie nie można zmienić. Alkohol ma takie same działanie. Smak może być inny, bo jeden jest w koniaku, drugi alkohol w denaturacie, inny w eleganckim winie, a w innym w takim, wiecie, CO2 kupionym za 52 grosze gdzieś. I to taka butla. Ale alkohol w zasadzie ma takie działanie. Natomiast narkotyki są modyfikowane. Dla młodych ludzi się daje różnego rodzaju ekstazy. I przemysł narkotykowy idzie w ten sposób, żeby wyprodukować taki narkotyk, żeby po pierwszym zażyciu człowiek nie był w stanie funkcjonować już bez narkotyku. I tutaj wielkie mózgi nad tym pracują, żeby opracować taką technologię, żeby za darmo dać ci tabletkę, a później ty jak pies każdą sumą pieniędzy będziesz za mną latał, żebym ci sprzedał następną, bo nie będziesz w stanie funkcjonować. Czy to nie jest trąd, patrząc na naszą młodzież nieraz? Czy to nie jest trąd? Albo czy nawet sytuacja wielu małżeństw. Wiecie, w naszym kraju mówi się, że jest setki tysięcy rozwodów nastąpiło i szybko próbuje się to rozwiązać tym, albo rozwody są dlatego, że tam później na wychowanie dzieci stopy tam 56 zł, więc ludzie fikcyjnie się rozwodzą, bla, bla, bla. Wiecie, to nie są fikcyjne wcale rozwody. Bo ludzie, którzy są w małżeństwach za 56 zł, wcale rozwodu nie biorą, bo często ten rozwód wtedy więcej by ich kosztował, niż później to, co przez najbliższe miesiące otrzymają. Oni po prostu nie są w stanie z sobą funkcjonować. Dlaczego nie są w stanie funkcjonować? Bo gdzieś w to małżeństwo wszedł trąd. Trąd, który doprowadził, że nie potrafią mieć relacji z sobą. Trąd, który doprowadził, że nie potrafią z sobą rozmawiać. I znów co się dzieje? Jest ból, jest strach, bezradność, poczucie osamotnienia, odrzucenie. I ten trąd tak pomału, krok po kroku doprowadza do rozkładu twojego życia. Wielu z nas, mówiąc swoje świadectwa, mogło powiedzieć, do jakiego rozkładu doprowadził alkohol. Mogą inne osoby może powiedzieć narkotyki. Mogą inne osoby powiedzieć, co to znaczy nieprzebaczenie w małżeństwie, które doprowadziło ostatecznie do tego, że ono się rozpadło. Co to znaczy cierpieć i być w tym wszystkim bezradni. No a co ludzie dookoła? Moi drodzy, kiedy pojechaliśmy do tej wioski dla trędowatych, to co najbardziej odczuwaliśmy, to odczuwaliśmy taką bezradność. Dzisiaj asy medycyny nie mają na trąd lekarstwa. Owszem, już są wyprodukowane takie antybiotyki, że jeżeli u kogoś stwierdzi się trąd, to jeszcze można tego człowieka uratować. Ale tam, gdzie już trąd głęboko się zanurzył w organizm, tam już praktycznie ratunku nie ma. A skoro naukowcy dzisiaj nie radzą sobie z tym, no to cóż ja, prosty kaznodzieja, mogę zrobić? I wtedy jest taka bezradność. No co zrobisz? No jest alkoholikiem, no co, no trudno, no musisz się z tym pogodzić. No cierpieć. Jeden ci powie, no musisz cierpieć, no musisz z nim być, to w końcu twój mąż, no najwyżej trudno, zatłucze cię na śmierć. Inny przyjdzie, znów powie, a zostaw tego drania, znajdź sobie nowego chłopa, jesteś młoda dziewczyna. Jeszcze inny przyjdzie, jeszcze coś innego powie i ci wszyscy doradcy mają tyle pomysłów, a trąd jak się rozwija, to się rozwija. Tyle, że może ty jeszcze z większym poczuciem winy pozostajesz. Jak? Jak rozwiązać ten trąd? I przyszedł do niego trędowaty. Przyszedł do Pana Jezusa trędowaty. A skąd on wiedział, że ma przyjść do Pana Jezusa? Skąd ten człowiek wiedział, do kogo przychodzi? I skąd w jego umyśle zrodziła się nadzieja, że ten, do którego przychodzi, może mu pomóc? Czy zastanawialiście się, skąd nagle ten trędowaty znalazł się przy Panu Jezusie? Wiecie, co poprzedziło jego przyjście do Pana Jezusa? On musiał usłyszeć o Nim. On musiał się dowiedzieć o Panu Jezusie. Wiecie, dlaczego organizujemy dni skupienia? Wiecie, dlaczego organizujemy ewangelizację? Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby wam powiedzieć, że jest ktoś, do kogo możecie przyjść, my chętnie was do niego przyprowadzimy i ten ktoś może zmienić sytuację waszego życia. Ten trędowaty musiał usłyszeć. Co on usłyszał? W tamtym czasie mniej więcej taka rozchodziła się wieść. Posłuchajcie, jakiś człowiek się urodził w Betlejem. Niektórzy mówią, że on jest wypełnieniem proroctw i jest to Mesjasz Chrystus, który przyszedł, aby wyzwolić nasz naród. Ktoś inny dodaje. Posłuchajcie, wiecie, w jakich on warunkach się urodził? Urodził się w stajni. Ale mówią, że jego ojciec wcale nie jest ojcem, bo ponoć jego matka została natchniona przez Ducha Świętego, poczęta przez Ducha Świętego i dlatego on nie jest normalnym człowiekiem, ale jest Synem Bożym. A ktoś inny powiedział tak, posłuchajcie, kiedy on miał lat około 30, przyszedł nad Jordan i został ochrzczony przez tego, jak on się nazywa, ten, co do upamiętania nawoływał. A ktoś mówi, Jan Chrzciciel, o tak, Jana Chrzciciela. A później coś niesamowitego, mnóstwo ludzi widziało, że kiedy wyszedł z wody, Duch Święty stąpił na niego jak gołębica i nagle rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Wow! I ten trędowaty słucha tego. Wiecie, on powołał uczniów, których nazwał apostołami. Oni chodzą od miasta do miasta, od wioski do wioski. Głoszą Królestwo Boże. A co jest najdziwniejsze? Tam, gdzie ten Chrystus się pojawia z uczniami, ludzie chorzy są uzdrowieni, ludzie sparaliżowani wstają na nogi i chodzą, ludzie ślepi krzyczą, że widzą. Och, wiecie, mnie już tutaj ciarki przechodzą po rękach, a pomyślcie, ten trędowaty człowiek, on o tym słyszy i tylko w sercu ma jedno, gdzie on jest. Ale zobaczcie ciekawą rzecz. On słucha o Jezusie, a trąd jak był, tak jest. Wiecie, ten trędowaty człowiek mi pokazuje nasz kraj, Polskę. Powiedzcie mi, kto w Polsce nie słyszał o Chrystusie? Czy jest jakiś Polak, który nie słyszał o Jezusie? Zapytam się, czy jest jakiś alkoholik, który nie słyszał o Jezusie? Czy jest jakiś narkoman, który nie słyszał o Jezusie? Czy te małżeństwa, które rozwód biorą, czy one nie słyszały o Jezusie? No, prawdopodobnie większa część z tych, którzy się rozwodzą, najpierw biorą śluby przy wspaniałych ołtarzach, na tle może wspaniałych krzyży, krucyfiksów. Oni dobrze wiedzą. Och, pamiętam niedawno, kiedy byłem w sądzie, poproszono mnie na pewną rozprawę, abym kilka informacji udzielił. Była to część sądu, gdzie były rozwody. I wiecie, w pewnym momencie drzwi się od sali rozpraw otworzyły. Stosunkowo młoda kobieta wychodzi, a za nią młody mężczyzna. A ona patrzy mu tak prosto w oczy i mówi: ty kłamco, jak ty mogłeś ty tak łżeć, jak mogłeś tak kłamać? A on tak patrzy na nią i tak cynicznie się śmieje i sobie idzie. I pomyślałem sobie, to są młodzi ludzie, nie tak dawno, prawdopodobnie w którymś z pięknych kościołów chrześcijańskich. Ona w białym, pięknym welonie, on w wspaniałym, granatowym, może czarnym garniturze. Stali, patrzeli sobie w oczy, uśmiechali i mówili: ślubuję tobie miłość, wierność, ani śmierć, to tylko śmierć rozłączy, tak, na dobre i na złe. Och, a później gorzko i pocałunek. Och, przecież ten dzień nie był taki, ty draniu. Co się stało, że minęło tak niewiele czasu? A tu nagle oni też patrzą sobie w oczy. Ale ile tam jest nienawiści, ile bólu, ile żalu, ile jednocześnie cynizmu. Czy tak wyglądało to w dniu ślubu? Co się stało? Trąd. Czy oni nie słyszeli o Panu Jezusie? Wiecie, jestem kapelanem. Służę też w zakładzie karnym w areszcie śledczym w Jeleniej Górze. Przychodzą na spotkanie ludzie, mężczyźni. Niekiedy to aż strach patrzeć na nich. Niektórzy tam już wiele lat siedzą, więc ćwiczą i takie, wiecie, tam jeszcze sterydy biorą. Wyglądają jak monstrum. I myślicie, że któryś z nich nie słyszał o Jezusie? Wszyscy oni słyszeli o Jezusie. Jak się tam znaleźli? Jak to jest? Słyszałeś o Jezusie, jesteś alkoholikiem? Słyszałeś o Jezusie, jesteś narkomanem? Słyszałeś o Jezusie i małżeństwo się rozpada? Słyszałeś o Jezusie, jesteś w kryminale? Słyszałeś o... Tak, bo informacja o Jezusie niczego nie zmienia w twoim życiu. Informacja o Jezusie nie uzdrowi cię z żadnej choroby. Informacja o Jezusie nie rozwiąże żadnego twojego problemu. Ten człowiek słyszał o Jezusie, a dalej jego ręce, nogi były pokryte trądem. I powiedział dlaczego. I wiecie, jaka jest odpowiedź? On znalazł tę odpowiedź. Bo nie wiedza o Jezusie może mi pomóc, ale muszę spotkać się osobiście z Jezusem, który bezpośrednio jedynie może mi pomóc. Zobaczcie. Nikt nie był uzdrowiony poprzez informacje o Jezusie, ale ci, którzy spotykali się z Jezusem. Czytamy: i przyszedł do Niego. Jeżeli chcesz, aby twoje życie było zmienione, jeżeli mając jeszcze nadzieję ratunku dla twojego małżeństwa, pragniesz ponadnaturalnej mocy, jeżeli nie chcesz dalej żyć w uzależnieniu, w sytuacji, w której się znajdujesz, nie wystarczy, żebyś jeszcze więcej informacji miał o Jezusie. Ja mogę ci opowiadać Ewangelię, mogę ci ją czytać, możesz się ją nauczyć na pamięć i dalej będzie tak, jak było. Bo ty nie potrzebujesz informacji, ty potrzebujesz relacji z Jezusem. To, co musisz zrobić, to musisz się z Nim spotkać. Czy ja nie słyszałem o Jezusie, nie wiedziałem o Jezusie, mając 23 lata, kiedy moja żona jutro będzie opowiadała, była po próbie samobójczej, moje dziecko się mnie bało, w garażu mieszkaliśmy. Czy nie słyszeliśmy o Jezusie? Słyszeliśmy. Ale my potrzebowaliśmy spotkać się z Jezusem. To nie informacja o Jezusie mnie zmieniła. Informacja o Jezusie mnie nakierowała, że muszę z Nim się spotkać. Informacja o Jezusie dla tego trędowatego człowieka była informacją, która go zmotywowała, żeby szukać Jezusa. Pan Jezus mówi, że kto go będzie szukał, ten go znajdzie. Jeden z fragmentów Ewangelii mówi: szukaj, a znajdziesz. Pukaj, a otworzą tobie. Proś, a otrzymasz. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. I jak przyszedł do niego? Zobaczcie, ten trędowaty człowiek mógł mieć pretensje, żal. Mógł przyjść i powiedzieć: Jezus? On powiedział: tak, to ja. Syn Boży? Syn Boży. No i gdzie jest, Boże, te Twoje miłosierdzie? Tak z ludźmi postępujesz? Ja dzisiaj słyszę takich ludzi, którzy mówią, tak, jeżeli by ten Bóg był taki, no to gdzie jest ten Bóg? Bóg pozwala, żeby takie rzeczy się działy, żeby ludzie ginęli, żeby dzieci umierały, żeby trędowaci tracili ręce i nogi. I gdzie jest ten Bóg? Gdzie jest? Ty tak mówisz tutaj, kaznodzieje, o miłosierdziu, a gdzież te miłosierdzie? Zobacz, co się stało. Tsunami, 250 tysięcy ludzi od razu pochłonęło te miłosierdzie. Zobacz, jak w Afryce wyrzynają się ludzie. Powołuje się armię z małych dzieci, obwiązuje się materiałami wybuchowymi i puszcza na innych ludzi. Oni się rozsadzają. Wiecie, my wiemy troszkę o terroryzmie palestyńskim, ale nic nie wiemy, co się dzieje w Afryce. Kiedy w Ameryce 4000 ludzi tragicznie zginęło pod wieżowcami, w tym momencie cały świat do dziś nic o niczym prawie nie mówi, nie może się otrząsnąć. Ale kiedy w Ruandzie dwa plemiona, Tutsi i Hutu, w ciągu zaledwie miesiąca milion ludzi się nawzajem wycięło, gdzie trupami zasłane były rowy posypywane wapnem. Tego świat w zasadzie specjalnie nie odnotował. Wszyscy coś tam o tym wiemy, ale na pewno nie z takimi szczegółami jak w Ameryce we wieżowcach. No to przecież czarni. To przecież nie jest centrum handlowe. Ale dla Boga każdy człowiek ma taką samą wartość. Każdy człowiek, czy on jest żółty, czarny, zielony, kolorowy, jakikolwiek. Pamiętajcie, my też jesteśmy kolorowi, a ten kolor nazywa się biały. Wiecie, jak ja się czułem wśród moich czarnych braci? Taki jeden białas. Pomyślałem sobie, nie dziwię się, kiedy czarnoskóry student w naszym kraju idzie ulicą, a ludzie na niego patrzą. Tyle, że tam, kiedy ja jako biały szedłem, ludzie na mnie patrzyli, ale oni byli bardzo mili, uśmiechali się do mnie. Niektórzy mówili hej, niektórzy mi kiwali ręką. A u nas? A u nas co potrafimy zrobić? Wyzwać? Wyśmiać? Wyszydzić? Bracia i siostry, myślę, że możemy to zmienić. I zmieniajmy to. Pokażmy, że może być też inaczej. Mógł mieć żal i pretensje, za co go to spotkało. Ale on nie przyszedł z żalem i pretensją. Bo być może do tej pory miał żal i pretensje, ale zobaczył, że żal i pretensja nie przynosi żadnej odpowiedzi na jego życie. Jeżeli żal i pretensja rozwiązuje twój problem, rozumiem i nie mam nic przeciwko temu, że żyjesz w żalu i pretensji, ale pomyśl, czy ten żal i pretensja, którą masz, czy cokolwiek zmienia. A jeżeli nie zmienia, to pomyśl, czy warto ciągle żyć z żalem i pretensją. Czy może by nie zmienić czegoś? I ten człowiek zmienił. Co zrobił? I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana. Bez pretensji, chociaż mógł je mieć. Bez pytań za co, chociaż mógł takie pytania zadawać. Ale upadł bezradnie na kolana i rzekł do niego. I zobaczcie, pytanie, nie pytanie. Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ja wiele razy przeczytałem te słowa. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czy to jest pytanie? Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wiecie, i tu widzę coś. Ten człowiek nawet nie ośmielił się pytać, żeby czasami Pan Jezus nie pomyślał, że on jakieś żądania ma do niego. Jeśli chcesz, możesz to zrobić. Jeśli chcesz. A co, Syn Boży? A Jezus zdjęty litością. Jezus Chrystus jest wczoraj. I teraz powtórzcie, co jest dalej. Posłuchajcie, 2000 lat temu, widząc cierpienie człowieka, był zdjęty litością, a dziś? Dziś on jest ten sam. Może odczuwasz samotność, może twój problem, który masz, bardzo ci dokucza. Może widząc sytuację, która jest wokoło, bardzo cię męczy i może nawet zastanawiasz się, czy ktokolwiek jest zainteresowany twoim życiem, a w ogóle czy Bóg kimś takim jak ty się interesuje? Czy można było się interesować jakimś tam trędowatym, straconym człowiekiem? A Jezus zdjęty litością. On patrząc na twoje życie, nie patrzy z potępieniem. On patrzy z litością. Wiecie, że Pan Jezus nie jest tym, który potępia? Pan Jezus powiedział, ja nie przyszedłem po to, aby was potępić, ale po to, aby was zachować przed potępieniem. On jest zdjęty litością. On widzi twoje życie i pragnie tobie pomóc. Niedawno w naszym ośrodku był młody człowiek. Przyjechał z bardzo daleka, ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że w Chicago, w środowiskach polskich, dowiedziano się o naszym ośrodku, dlatego że inna matka miała swojego syna, który był prędzej, kilka już lat temu w naszym ośrodku. I ta matka zadzwoniła i pytała się, czy jej syn może przyjechać do naszego ośrodka. I on przyjechał. Wspaniale. Zaczął się rozwijać, oddał życie Panu Jezusowi Chrystusowi. I pamiętam, był taki moment, że zaczął mieć wielki niepokój. Poprosił mnie o rozmowę i w rozmowie powiedział, pastorze, ja znów się boję, bo ja kiedyś miałem takie stany, że musiałem wylądować w szpitalu psychiatrycznym, dlatego że miałem wypadek, miał jakiś bardzo poważny uraz czaszki i z tego powodu co jakiś czas doprowadza do takich blokad, się po prostu, wybaczcie za żargon, on mówi, ja się zawieszam, czyli wpadam w jeden punkt i po prostu myśl się zatrzymuje, wszystko i po prostu w takim bezruchu pozostaje i potrafi być przez długi czas i po chwili gdzieś dochodzi do siebie i po prostu to był taki wycinek, gdzie nie ma pamięci niczego. I to wynika z uszkodzenia mózgu i on się tego bardzo bał. Mówi, ja nie wiem, co teraz mam zrobić, czy mam wracać do Ameryki, bo tam byłem leczony, tam leczono mnie psychiatrycznie. Ja powiedziałem, posłuchaj, nie zrobimy tego, pójdziesz tutaj do polskich lekarzy, umówiliśmy rozmowę, załatwiliśmy wszystkie spotkania i tak dalej, nawet załatwiliśmy, żeby zrobiono tomografię, żeby też lekarz miał lepsze podstawy, aby to wszystko zobaczyć. Ja mówię do niego teraz, jak on miał na imię? Krzysiek, tak jest, Ola mi podpowiada. Krzysiek, i ja powiedziałem tak, Krzysiek, posłuchaj, ale zanim pójdziesz do lekarza, będziemy się modlić. Bo ja wierzę, że Pan Jezus Chrystus, On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam i On może ciebie uzdrowić. Bo z tego, co mi pokazujesz, kiedy w Ameryce to się działo, to w zasadzie lekami psychotropowymi i innymi uśnieżano ten problem, w jakiś sposób usuwano, ale generalnie ci powiedziano, że do końca nie ma możliwości, aby to rozwiązać. I dlatego będziemy się modlić. I przyszliśmy do Jezusa Chrystusa i przedstawiłem Panu Jezusowi Krzyśka i powiedziałem, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś wczoraj i dziś jesteś zdjęty litością, Ty widzisz lęk i strach, który jest w sercu tego młodego chłopaka, który ma dziecko, który ma kobietę, wybaczcie mi, kobietę, dlatego że on teraz na pewno wstąpi w związek małżeński, bo to jest cel, dla którego wrócił z powrotem do domu, to opowiem wam, co się stało później, ale który ma dziecko i ma żonę przez wiarę, bo to nastąpi. On dzisiaj z nią mieszka, ale Panie, ja wierzę, że Ty widząc jego lęk, strach, widzisz to dziecko, Ty jesteś zdjęty litością. Dotknij się go. Dotknij się. Dotknij się każdej jego komórki, naczynia, wszystko, co czyni, to, co się z nim dzieje. Dotknij się. Słowo Boże mówi, a Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. I czytamy, i natychmiast. Natychmiast. Ja jestem ciekawy, jak to wyglądało. Natychmiast, może tak jak woda, która spływa z rąk, natychmiast szedł z niego trąd. Krzysiek pojechał do lekarzy. Pojechał do szpitala, zrobił badania, poszedł do lekarza. Lekarz wziął te wyniki i powiedział, proszę pana, ale tutaj nic nie ma. Ja nawet panu nie mogę żadnego leku przepisać. Pan sobie coś mówił, a on jeszcze tutaj ma rany po tym, co się stało. I wrócił do domu. I nigdy już ta sytuacja się nie powtórzyła. A przecież regularnie ona miała miejsce. Co się stało? Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś zdjęty litością. Ten sam wyciąga swoją rękę, aby błogosławić człowieka. Darek, patrzę na Ulę. Ula była jego mamą. Wiecie dlaczego mamą? Nie dlatego, że Ula ma tyle lat, ile ma, ale dlatego, że Darek ma 18 lat. Przyjechał do ośrodka. Mama go wysłała, zrozpaczona, przerażona, rozhisteryzowana wręcz, nie wiedząca, co ma zrobić, bo syn 2 lata temu jakieś świństwo zaczął zażywać i nie tylko, że uzależnił się od tego świństwa, to jeszcze na schizofrenię zachorował. Wiecie, ciężko jest pracować z ludźmi nieuleczalnie chorymi, szczególnie wtedy, kiedy masz receptę i lekarza wypis. Ile to leków każdego dnia on musi brać? Mówimy, a jaki sens ma tu ta terapia? Przecież tyle leków, ile on zażywa, to on traci zdolność normalnego myślenia. I wzięliśmy Darka i przyprowadziliśmy do tego, o którym Darek słyszał od dziecka, bo mama co niedzielę go prowadziła do kościoła. Darek o Panu Jezusie wszystko wiedział to, co każdy Polak wiedzieć powinien. I powiedzieliśmy mu, Darku, a teraz trzeba z nim się spotkać. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął nad Darkiem swoje dłonie. Efekt? Darek skończył terapię. Myślę, że Ula lepiej by mogła dzisiaj powiedzieć, jak on funkcjonuje normalnie, niż może ja z dalekiej obserwacji. Darek niebawem wyjedzie z Janowic, pojedzie do Świdnicy i od września, dokąd pójdzie 18-latek? Do szkoły! Alleluja! Wszyscy, którzy we wrześniu do szkoły mają iść, alleluja, ale tu nie ma takich starszych młodzieży. Co się stało? Jezus Chrystus wczoraj, dziś, zdjęty litością, wyciąga ręce i błogosławi. Wiem, że w tej chwili sobie tak myślisz. Stary, ty chyba na jakiejś innej planecie żyjesz. A gdzie to tak jest? Ha, gdyby tak było. O właśnie, gdyby tak było. Posłuchajcie, opowiadałem wam wczoraj, kiedy miałem 20 lat i poszedłem do wojska, nie byłem przez całą służbę, po roku czasu wyszedłem z wojska i drugi rok odrabiałem w zakładzie zmilitaryzowanym ze względu na chorobę kręgosłupa mojej mamy. To była postępująca choroba i kręgosłup się kruszył. To było, można powiedzieć, połamany, tyle że nie połamany, że sobie coś zrobiła, tylko po prostu się łamie. I moja mama coraz bardziej traciła zdolność funkcjonowania. Ostatecznie lekarze jej powiedzieli, że nie będzie nigdy zdrową kobietą, a to doprowadzi do wózka inwalidzkiego i do położenia w łóżku. Ona bardzo się tego bała. I kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, kiedy doświadczyłem tej cudownej mocy, kiedy zobaczyłem, że Pan Jezus jest wczoraj i dziś zdjęty litością, wyciągający swoje ręce ten sam, pojechałem do mojej mamy, a nawet nie wiedziałem, że wtedy już jest taki dramatyczny moment. My mieszkaliśmy chyba już wtedy w Inowrocławiu. Kiedy pojechałem do mamy, zapukałem do drzwi i długo mama drzwi nie otwierała, dlatego że ten ból już był tak silny, że jej ciężko było sunąć się z łóżka, podejść do drzwi, aby otworzyć drzwi. Więc kiedy po chwili, długiej chwili zobaczyłem ją w drzwiach, zobaczyłem na jej twarzy grymas bólu, zobaczyłem, jak bardzo ona cierpi i wtedy odprowadziłem ją do łóżka i położyłem ją do łóżka. Powiedziałem, mamo, posłuchaj, ty tak bardzo cierpisz. A Pan Jezus mówi, że On uzdrawia chorych. Mamo, czy wiesz, że Pan Jezus może cię uzdrowić? I wtedy po raz pierwszy usłyszałem te cudowne przekleństwo. Gdyby tak było! Bo takie słowa to jest przekleństwo. To w tym momencie skazujesz się na to, że niczego od Pana Boga nie możesz oczekiwać. Dziecko, gdyby tak było! Ale ja się nie zniechęciłem. Powiedziałem, mamo, dobrze, ale czy pozwolisz, że się o ciebie pomodlę? A mama już taka prawie wzruszona mówi, dziecko, tak dbasz o... Wiecie, moja mama nie dlatego, że uwierzyła, ale że
dziecko chciało się, to już dla samego tego już się lepiej poczuła. Mówi, a pewnie. I mówi tak, no w końcu chyba nie zaszkodzi. To też takie popularne jest. Posłuchaj, pomodlę się o ciebie, masz taki problem. No dobra, no w końcu chyba nie zaszkodzi. No widzicie? I taki ktoś, kto tyle słyszał o Jezusie, co niedzielę chodzi do kościoła, takie coś ci powie. No ale dlaczego tak mówi? Bo on wie o Jezusie, ale nigdy się z nim nie spotkał, więc skąd ma mieć wiarę? Gdyby tak było, no w końcu nie zaszkodzi. A wiecie, ja też jako młody, nawrócony człowiek pomyślałem sobie w sercu, no faktycznie, no lepiej, żeby tu jakiś pastor był, no to może by tak bardziej zrobił, przecież ja niedawno się nawróciłem. Ale tak chwyciłem się tych słów z Ewangelii Marka. A Ewangelia Marka mówi, że ci, którzy uwierzyli, tym, którzy uwierzyli, takie znaki towarzyszyć będą. I tam między innymi na chorych ręce kłaść będą, a oni będą jeszcze bardziej chorzy. Amen? Chorych ręce kłaść będą, a oni wyzdrowieją. Więc mimo wszystko powiedziałem, mamo, pozwól, pomodlę się. Nałożyłem ręce na nią i zacząłem się modlić. Kiedy skończyłem się modlić, widziałem bardzo takie duże wzruszenie mamie. Powiedziałem, zresztą nic się nie zmieniło i pomyślałem sobie, no tak, no bo to tylko ja się modliłem. Powiedziałem, mamo, ja cię odwiedzę jutro. Zostawiłem mamę, pojechałem do domu. Na drugi dzień wróciłem i wiecie, to było niesamowite. Kiedy podszedłem do drzwi, myślałem, że znów te drzwi będą tak długo się otwierać. Zapukałem te drzwi. Jeszcze nie skończyłem pukać, a już drzwi się otworzyły. Mama spojrzała na mnie i mówi, chodź szybko, bo mleko mi się przypala w kuchni. I zniknęła. Wiecie, bałem się wejść do mieszkania. Kiedy wszedłem do mamy, ona stała plecami do mnie. Ja mówię, mamo, co się stało? Ona przez chwilę nie chciała patrzeć na mnie. Spojrzałem tylko jej z kącika, oczu łzy płyną. I wtedy powiedziała, wiesz, jak wczoraj poszedłeś, tak za bardzo chciałam spać. I zasnęłam, i długo spałam. I kiedy obudziłam się, pomyślałam sobie, ojej, teraz muszę na bok się tutaj przełożyć. I znów ten taki pieczący ból będzie. I kiedy zaczęłam tak przekładać się, nic. Wiecie, było to około 20 lat temu. Moja żona jest... Kiedy moja mama tam sobie miednicę stukła na lodzie? 4 lata temu chyba. Biegnąc do sklepu, gdzieś na lodzie się poślizgnęła. Wiecie, moja mama jest zupełnie sprawna fizycznie. Mało tego, kiedy idzie na badania, robią jej zdjęcie kręgosłupa i wiecie co? Kręgosłup jest połamany. A ona normalnie funkcjonuje. Co się stało? Przypadek. Jasne. Moje zbawienie to przypadek. W ogóle przypadek, że ty jesteś przypadek. W Królestwie Bożym nie ma przypadku. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Mogę wam opowiedzieć o naszym siostrzeńcu, moim siostrzeńcu, Sławku. Dzisiaj dorosły chłopak, miał wtedy 16 albo 18 miesięcy. Był bardzo małym dzieckiem. Przyjechałem do domu. Kiedy mama otworzyła drzwi, wiecie co? Tak jakby taka fala, chmura, takiego przygnębienia uderzyła aż we mnie. Ja mówię, co się stało? Mama tylko złamała twarz, odeszła. Ja wchodzę do kuchni, patrzę, a tam moja siostra ma głowę schowaną w rękach i widzę, jak ona szlocha. Ja mówię, Mariola, co się stało? A ona tak podnosi zapłakane oczy, mówi, Sławek, jej synek, Sławek umiera. Ja mówię, co się stało? Jest w szpitalu. Zaczął mieć wysoką temperaturę powyżej 40 stopni. Ciałka czerwone zaczęły zanikać. Białko zaczęło się rozwijać. Ona tam zaczęła mi to mówić. Lekarze nie wiedzą, co są. Próbują go reanimować. Chłodzą jego ciało. On umiera. Wtedy powiedziałem do mojej siostry jedną rzecz, w stosunku do której dzisiaj jestem bardzo ostrożny i proszę wy, kiedy będziecie mieli taką sytuację, bądźcie ostrożni, zanim wyskoczycie z takim czymś. No to będziemy się modlić! Bo ja z takim czymś wyskoczyłem i powiedziałem, Mariola, będziemy się modlić! A wtedy ona spojrzała na mnie i mówi, a co ty myślisz, że ja się nie modlę? Co ty myślisz? Znajdź mi człowieka, który jest w dramatycznej sytuacji i nie krzyczy, Boże, ratuj! Kiedy jest trwoga, to też znamy drogę do Boga.
I wtedy powiedziałem, wybacz Mariola. I ja wierzę, że Pan Bóg usłyszał Twoje wołanie, ale to pozwól, że jeszcze raz się pomodlimy. I wziąłem ją, wziąłem drugą siostrę, mamę, stanęliśmy na środku pokoju. I się zamknąłem oczy, wyciągnąłem ręce i poczułem tak, jakbym to dziecko miał na rękach. I powiedziałem, Jezu, ja nie znam Twojej woli w stosunku do Twojego dziecka. Być może Tobie upodobało się, aby to dziecko było w wieczności z Tobą. Ale ja wiem, że wiele razy, kiedy ludzie byli w dramatycznej sytuacji, przychodzili do Ciebie. Ty nie zabierałeś ich do nieba, ale uzdrawiałeś ich. Panie, ja teraz to dziecko w Twoje ręce oddaję. Te święte ręce, przebite ręce, z których krew płynęła, które nakładane były na chorych, a oni byli uzdrawiani. Panie, to dziecko składam na Twoje ręce. I wtedy, kiedy skończyliśmy się modlić, pomyślałem sobie, o, Ania Rams, tak wtedy się nazywała jako panienka, dziewczyna, która była w naszym kościele i ona pracowała jako pielęgniarka w tym szpitalu. Szybko skontaktowałem się z Hanią i powiedziałem, Haniu, jest taka dramatyczna sytuacja, czy byś mogła mi pomóc, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę jest. Ona mówi, Marek, przyjeżdżaj, jedziemy do szpitala, ja pójdę do środka i się dowiem. Wiecie, moja rodzina była przerażona. Ja pojechałem, pojechaliśmy do tego szpitala. Ona poprosiła, żebym został w poczekalni i pobiegła tam na salę. I bardzo długo jej nie było. Ja byłem przerażony. Myśli były takie, już nie żyje, a może nie. Jezu, ratuj. Jezu, proszę Cię, błogosław. Panie. I nagle po dłuższym czasie patrzę, ona idzie tak troszeczkę taka zamyślona. I wiecie, kiedy ktoś w ten sposób idzie, taki zamyślony, to już wtedy najgorsze myśli Ciebie uderzają. Ja mówię, Hania, mów, co się stało. A ona mówi, wiesz co, lekarze sami nie wiedzą, co się dzieje. Jakieś pół godziny temu temperatura zaczęła spadać i wszystko wraca do normy. Oni nawet się boją cokolwiek w tej chwili powiedzieć, musimy czekać. Po kilku dniach to dziecko było w domu. Moja siostra widziała w tym wielki cud i nie miała żadnej wątpliwości. Ale minęły miesiące i pamiętam, kiedy z nią rozmawiałem, mówię, Mariola, nie pamiętasz, jak Sławek został w ponadnaturalny sposób uzdrowiony? Ona tak mówi, wiesz co, a może to był przypadek, może tak musiało być. O, Panie Boże. I później tak się zastanawiamy, a może po prostu tak było, a może wcale to nie było nic takiego tragicznego, a może, w końcu, wiecie, jak lekarz potrafi Ci odpowiedzieć, kiedy na przykład kobieta zostaje uzdrowiona z raka przyrzutowego, a przyroda dzisiaj takie figle robi, to się zdarza, to wcale nie znaczy, że to jest cud. Być może nie jest. Być może jestem alkoholikiem, tylko sobie wmawiam, że jestem trzeźwy. Być może idę prosto do piekła, a tutaj gadam, że jestem wolny. W ogóle jakoś tak sobie wmówiłem to wszystko, że kocham żonę, rodzinę, że normalnie funkcjonuję. Wiesz, jeszcze wmówiłem sobie najgorsze to, że dzisiaj jestem w Ustroniu i mówię do jakiejś grupy ludzi. W ogóle co ja sobie nie wmówiłem? A może jednak nie wmówiłem sobie? Czy ten trędowaty wmówił sobie? Czy to był przypadek? Czy to był zbieg okoliczności, czy widocznie tak akurat w tym momencie się stało, czy Jezus jest naprawdę Synem Boga, ma moc i dokonuje tych rzeczy, ponieważ zgodnie z Bożym Słowem On jest wczoraj, ale i dziś. Dziś zdjęty litością ten sam. Po której stronie stajesz? Chrystusa daleko w niebie zamkniętego, symbol chrześcijaństwa, religii, westchnienie w miłej atmosferze kościółka w niedzielę, patrząc na krucyfiks, jak on musiał bardzo cierpieć, czy patrzysz na niego jako na kogoś, kto jest obecny, zainteresowany Twoim życiem, wyciągający ręce, cały czas zdjęty litością i gotowy, aby Tobie błogosławić. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś. Ten sam i na wieki. Dlatego, moi kochani, mógłbym Wam dzisiaj mnóstwo świadectw opowiadać tego, co już oglądałem i doświadczyłem, głosząc Ewangelię. Mógłbym wam opowiedzieć o Joli, o której już mówiłem chyba w Ustroniu z dwa razy. Joli, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych dlatego, że tam myślała, że jej życie się zmieni. A wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj zostawiła męża i dwoje dzieci. A wiecie dlaczego zostawiła męża i dwoje dzieci? Dlatego, że za mąż wyszła, bo myślała, że w ten sposób rozwiąże swój problem. A wiecie jaki problem? Ona po prostu była przekonana, że jest mężczyzną uwięzioną w ciele kobiety. A wiecie jak długo ona to przeżywała? Od dziecka. Ona nie pamiętała momentu, żeby była kiedykolwiek kobietą albo dziewczynką. Kiedy była małą dziewczynką, nie chciała bawić się lalkami, krzyczała na matkę, kiedy jej próbowała ubierać sukienkę. Chciała spodnie i biegać po drzewach. A kiedy zaczęła dojrzewać, wtedy jej uczucia nie kierowały się na dziewczynki, jak na chłopców, jak u innych dziewczynek, ale jej uczucia zaczęły kierować się na inne dziewczyny. Była troszeczkę tym przerażona, bo wiedziała, że to nie jest normalne. Próbowała coś z tym zrobić, ale nie panowała nad tym. To były jej uczucia. Z nikim się nie dzieliła, bo bała się odrzucenia. Więc kiedy już była dorosłą kobietą, każdego dnia, kiedy patrzyła w lustro, w ogóle tam nie widziała kobiety, ona cały czas widziała mężczyznę. Mężczyznę, który jest uwięziony w zupełnie dla niej obcym ciele. I nie było takiego czasu, żeby ona myślała inaczej. I wtedy przyszło jej do głowy, że może gdyby się ożeniła, może gdyby tak na siłę zmusiła się, może gdyby dzieci miała, może wtedy by to jej minęło. I poznała mężczyznę. I wyszła za niego za mąż. I urodziła dwie córki. Ale każdego dnia, kiedy podchodziła do lustra, nie widziała tam kobiety, ale widziała ciągle tam mężczyznę. Wiecie, co się z nią działo? A teraz spróbujmy sobie rozwiązać ten problem.
A co tam wzięło ją coś? O, my tu specjaliści zaraz tu ją ocenimy. A tam chyba jej coś w łeb wlazło. Albo to głupie, bo to nie myśli, albo to zboczone. Już zobaczcie, jak uzdrowiliśmy problem tej dramatycznej sytuacji.
Popatrzcie, jak potrafimy rozwiązywać problemy. Zostawiła męża, córki, żyła z kobietami. Aż wreszcie usłyszała, że kiedyby znalazła się w operacji, mogłaby mieć operację, w Ameryce mogłaby mieć operację i można by było jej ciało dostosować do jej wnętrza, a więc uczynić z niej mężczyznę. I udało jej się do Ameryki wyjechać. Wiecie, to nie jest tam tak łatwe, że idzie się do lekarza i nagle lekarz bierze skalpel i robi z kobietę mężczyznę. Nie, najpierw są specjalne badania. Jedne badania psychiatryczne, następne badania psychiatryczne, niezależne od tych pierwszych, bo nie wolno operacji zrobić komuś, kto faktycznie nie ma osobowości przeciwnej ciału. I stwierdzono lekarze w jednej klinice i w drugiej stwierdzili, tak, to jest osobowość mężczyzny uwięziona w ciele kobiety. I wtedy dostała zgodę na operację plastyczną. Miała jechać do kliniki i poddać się operacji. I w międzyczasie spotkała Kasię. Kasia była dziewczyną ze zboru, z polskiego zboru we Filadelfii. I Kasia, kiedy zobaczyła, że jest to kobieta, która coś przeżywa, zaczepiła ją, zaczęła rozmawiać i zaczęła nawiązywać z nią kontakt. A tej dziewczynie Kasia się spodobała. I wiecie, ona chętnie z Kasią zaczęła rozmawiać. I bynajmniej nie dlatego, że interesowało ją to, co ona mówi, ale to, że jest to fajna dziewczyna. I wtedy Kasia powiedziała jej, posłuchaj, jadę do Pensylwanii, jest tam taki kemp dla rodzin chrześcijańskich polskich, jak chcesz, to chodź ze mną. Ona mówi, ale co tam będzie? Będzie tam głoszona Ewangelia, będzie tam dobre jedzenie, będzie tam fajny czas. I ona zgodziła się, i pojechała z Kasią do Pensylwanii. Był to 97 rok. Byłem na tej konferencji głównym mówcą. Ostatniego dnia po mojej ewangelizacji ta dziewczyna przyszła do mnie i powiedziała tak. Posłuchaj, jeżeli Bóg jest taki, jaki ty mówisz, to niech On rozwiąże mój problem. Ja mówię, a jaki to jest problem? A ona się uśmiała i mówi tak, ty nie musisz wiedzieć, Bóg przecież wie. Inteligentna dziewczyna. I pomyślałem sobie, powiedziałem, wiesz co, masz rację, bo jeżeli ty masz problem,
którego ja nie jestem w stanie rozwiązać, to czy ja o nim będę wiedział, czy nie, to i tak nic nie zmieni. Ale mój Bóg ma potężną moc. I zaczęliśmy się modlić. Przyprowadziłem ją w modlitwie pod krzyż. Poprosiłem, aby Pan Jezus wyciągnął nad nią ręce, zlitował się nad nią. Nie wiedziałem w ogóle, o co się modlę, ale prosiłem, żeby Jego ponadnaturalna moc i łaska objawiła się. Wiecie, skończyło się całe spotkanie. Pojechałem już do innych miast, później do Kanady, wróciłem do Polski. I 2 lata później, w 1999 roku, znów zostałem zaproszony do Pensylwanii na ten kemp. Kiedy poleciałem do Kanady, do Ameryki, pierwszego dnia ona podeszła do mnie i powiedziała tak: Marku, nie wiem, czy sobie przypominasz mnie, ale rozmawialiśmy z sobą ostatni dzień kempu 2 lata temu. Ja prosiłam cię o modlitwę i wtedy ja powiedziałem: tak, tak. A ty mi powiedziałaś, a co cię to obchodzi? Pan Bóg wie. Ona się uśmiechnęła, mówi: tak. Wiesz, ja chciałabym opowiedzieć o sobie ludziom i to, co się stało, ale boję się. Ja mówię: posłuchaj, dlaczego się boisz? Bo wiesz, kiedy alkoholicy mówią, jak zostali uwolnieni wspaniale przez Pana Boga, to ludzie potrafią im klaskać, brawo bić. Ale mój problem był inny. Ja boję się, czy jak opowiem o tym, co się ze mną działo, czy nie zostanę przez ludzi odrzucona. Ja mówię: posłuchaj, nie obawiaj się, będę przy tobie. Siedziałem w pierwszym rzędzie, poprosiłem ją, żeby powiedziała świadectwo. I wtedy ona zaczęła mówić. Zaczęła mówić o swoim dzieciństwie, o dramacie, o tym, co się z nią działo, o jej wnętrzu, o przekonaniu, że jest mężczyzną, o wyjeździe do Ameryki, o życiu w środowisku kobiet takich zboczonych, o tym, jak pewnego dnia spotkała Kasię, jak była w szpitalach psychiatrycznych, jak przyjechała na kemp i powiedziała: wtedy, kiedy była modlitwa, wróciłam do pokoju i po raz pierwszy spojrzałam w lustro i nie zobaczyłam już tam mężczyzny, ale zobaczyłam tam kobietę. Pan Jezus mnie całkowicie uwolnił. Moi kochani, siedziałem w pierwszej ławce. Ja tylko słyszałem za sobą, jak ludzie... Wszyscy powstali. Ludzie zaczęli do niej wychodzić, przytulać ją do siebie. W 2001 roku byłem znów w Stanach Zjednoczonych. Ona przyszła do mnie i powiedziała tak: Marku, na początku tego roku moja córka była u mnie. Przebaczyła mi. Mało tego, oddała swoje życie Jezusowi, została napełniona Duchem Świętym. Ja mam nadzieję, że niedługo ona przyjedzie do Polski. Będę chciał podróżować z nią po kilku miastach, żeby ona opowiedziała swoje świadectwo. Wiecie, to jest fantastyczne. To było dla mnie też odpowiedzią na pytanie dziś świata. A może ci ludzie naprawdę są tacy, jacy są i nie można im zabrać tego, że mężczyźni są uwięzieni w ciałach kobiety, kobiety w ciałach mężczyzn. Moi kochani, gdyby tak było, ta kobieta nie miała prawa, by być uzdrowiona, bo Bóg nie uzdrawia zdrowych ludzi. Ona miała wielki problem i Pan Jezus ją uwolnił. Dzisiaj w eleganckiej garsoneczce podróżuje po Ameryce, głosi Boże Słowo i wierzy, że kiedyś wróci do domu i też będzie mogła pojednać się ze swoim mężem. Co się stało? Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś zdjęty litością. Wyciąga swoją rękę i pragnie cię błogosławić. Moi kochani, może spojrzysz na swoje życie i powiesz: dzięki Bogu ja nie byłem w takiej sytuacji. I chcę za tobą powiedzieć: dzięki Bogu. Może twoja sytuacja jest zupełnie inna. Może to jest po prostu takie życie w pustce. Może to nie są aż tak dramatyczne problemy, ale są takie, z którymi nie możesz sobie poradzić. Może gdzieś borykasz się z poczuciem winy, z brakiem akceptacji,
z problemem przebaczenia. Może zaczynasz zażywać jakieś leki typu relanium, tak dla spokojności, jak to powiedział kiedyś w komedii polskiej pewien aktor. Tak, żeby zasnąć. Od tak dwójeczkę jedną. Wierz mi, że jeżeli dzisiaj jest dwójeczka, za bardzo krótki czas będą dwie dwójeczki albo jedna piąteczka. I coraz więcej. Nie zażywaj tego. Nie powiększaj tej ilości. Przyjdź dziś do Jezusa, weź Jego wolność. On jest dziś ten sam. Moc krzyża, na którym umierał, dziś jest taka sama. On dziś jest gotowy Ci błogosławić. Bracie Heńku, podejdź do Twojego instrumentu. Gdzieś przerobiłeś to z piersi na stojak. Jest. Aha. Amen. A to się okazało, że on nie przerobił, tylko są dwa.
Poczę Cię pewną pieśnią.
Amen. Amen. Posłuchajmy tej pieśni. Posłuchajmy tej pieśni. Halleluja. Pochylcie przez chwilę swoje głowy. Panie Jezu, ja proszę, abyśmy cały czas odczuwali tę cudowną Twoją obecność na tym miejscu. Panie Jezu, ja tak bardzo odczuwam w tej chwili Twoją obecność pośród nas. Ja wierzę, że Ty tu jesteś, Panie, i Ty wyciągasz swoje ręce, Panie, aby udzielić nam swojego błogosławieństwa. Panie Jezu, są tutaj osoby, które bardzo cierpią. Są tutaj osoby, które przeżywają taką frustrację, bezradność, mimo że nawet bliscy o tym może do końca nie wiedzą, co tak naprawdę w ich sercach się dzieje. Panie Jezu, Ty to wszystko możesz zmienić. Panie, kiedy przyszedł do Ciebie ten człowiek, ileż to on miał szans, żeby wyjść tak, jak odszedł. Ale on zaryzykował. Ty zdjęty litością go uzdrowiłeś. Panie, oto moi bracia, moje siostry, moi drodzy przyjaciele. Panie, ja wierzę, że Ty widzisz i znasz życie każdego z nich. Wiesz to, co w ich osobistym życiu się dzieje. Ty widzisz to, co się dzieje w ich małżeństwach. Ty widzisz to, co się dzieje w ich rodzinach. Ty widzisz, Panie. I Ty nie patrzysz na nich w sposób potępiający. Ty patrzysz z litością i współczuciem. Gotowy, aby błogosławić i zmienić sytuację, w której się znajdują. Dlatego proszę, Panie, abyś teraz to uczynił. Błogosław, Panie Jezu. Dotknij się, Jezus. Halleluja, moi kochani.
Halleluja, Panie.
Słuchając dzisiaj Bożego Słowa, może Twoje serce zostało w jakiś sposób poruszone i zrodziła się w Tobie nadzieja, a może i dla mnie jest szansa. Może Twoje życie jest dotknięte problemem, która przerasta zdolności Twojego rozwiązania i być może już pogodziłeś się z tym i stwierdziłeś, że nie ma sensu walczyć, skoro i tak ani Ty, ani inni ludzie Ci nie są w stanie pomóc. Ale dzisiaj chciałbym Ci pokazać i wskazywałem Tobie nie na kogoś, kogoś tuzinkowego, jakiegoś człowieka doskonałego chirurga, lekarza, terapeutę, psychologa, ale dziś kierowałem nasz wzrok na Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego. I ten Jezus Chrystus dzisiejszego wieczoru jest pośród nas obecny w Duchu Świętym. Słowo Boże mówi, cierpi kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie, a jeżeli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus spotykał się ludźmi i nakładał na nich ręce i ich błogosławił. I do swoich uczniów powiedział, idźcie i nakładajcie na chorych ręce i uzdrawiajcie ich. I my dziś też jesteśmy wierni temu Słowu i pragniemy modlić się jedni za drugimi, aby doświadczyć tej ponadnaturalnej mocy Bożej. Może dziś pragniesz otworzyć swoje serce dla Pana Jezusa. Może dziś potrzebujesz uzdrowienia dla Twojego małżeństwa. Może dziś utożsamiasz się z tym zwiastowaniem i mówisz tak, skoro tacy ludzie, jak ci, którzy są opisani w Biblii, albo ci, którzy dziś byli przykładem, jeżeli oni doświadczyli tego, to przecież i Pan Jezus może mi pomóc. Tak, On dziś chce Tobie pomóc. On jest zdjęty litością, ma wyciągnięte ręce i pragnie Cię błogosławić. Dlatego tak jak zawsze Pan Jezus zachęca Cię do tego, abyś otworzył swoje serce, abyś pozwolił na to, aby Jego błogosławieństwo spłynęło na Ciebie. Jeżeli dziś, będąc na tym miejscu, potrzebujesz modlitwy i pragniesz, abyśmy przyprowadzili Cię do Jezusa Chrystusa, chcemy się z Tobą modlić. Pytanie, kto z Was dziś potrzebuje modlitwy, niech podniesie rękę. Proszę, wyjdźcie do przodu, będziemy się modlić. Proszę jednocześnie też liderów, abyście wyszli już tutaj od razu do przodu na prezbiterium. Bardzo proszę, bracia, którzy nie wychodzicie, aby usłużono Wam w modlitwie, ale jesteście gotowi usługiwać innym, proszę, przyjdźcie tutaj. Starsi zboru, liderzy, osoby pełne Ducha Świętego. Jeżeli są też siostry, które modlą się o innych, również możecie przyjść i usłużyć tym, którzy wychodzą. Zobaczcie, jak wiele osób wyszło dzisiaj do przodu. Jak wiele osób dzisiaj potrzebuje Bożego błogosławieństwa, Bożej pomocy, Bożej ingerencji. To miejsce za chwileczkę zamieni się w dom modlitwy. A w domu modlitwy zawsze coś się dzieje. Dlatego, że modlitwa skierowana jest do Boga. A my dziś nie będziemy krzyczeć, żeby On usłyszał nas tam w niebie. My dziś Jemu powiemy, bo On jest tu razem z nami. Będziemy za chwileczkę się modlić. Każdy z braci, który wyszedł tutaj do przodu, jest dzieckiem Bożym, napełnionym Duchem Świętym, każda siostra. I jest gotowa Wam usługiwać w modlitwie. Dlatego teraz będziemy się modlić. Ja poproszę, abyśmy też cały czas trwali w modlitwie, w pieśniach. Brat Heniek będzie nas prowadził w tym. I będziemy modlić się. Będziemy modlić się. A teraz niech ten dom stanie się domem modlitwy. Bardzo proszę, pastorze, przyjdź tutaj na dół. Tu potrzebujemy rąk do modlitwy. Potrzebujemy rąk do modlitwy, które będą błogosławić te osoby. Dlatego proszę, aby wszyscy liderzy przyszli tutaj do przodu i wspierali w modlitwie i podchodzili też do osób i modliły się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że teraz ten dom przestaje być tylko miejscem, gdzie jest głoszone słowo, ale jest miejscem modlitwy, miejscem znaków i cudów. Ja proszę, abyś błogosławił każdego brata i siostrę, którzy są tu po mojej stronie, którzy za chwilę będą nakładać ręce, będą modlić się, aby potężna moc przepływała przez nich, aby każda osoba, o którą będziemy się modlić, aby była dotknięta ponad naturalną Twoją mocą. Panie, my wierzymy, że Ty jesteś wczoraj i dziś w tym miejscu ten sam. Dlatego prosimy o Twoje zmiłowanie, o Twoje błogosławieństwo i ponad naturalną Twoją moc. Niech Duch Święty nas prowadzi. Modlimy się, bracia, podchodźcie. Podchodźcie do osób, modlimy się, błogosławcie, módlcie się z każdą osobą, może nie przez długi czas, bo jest wiele osób, które wyszły do przodu, ale chociaż przez chwilę z każdą osobą, ażebyśmy modlili się, błogosławili i prosili Pana o ponadnaturalną Jego moc. Bardzo proszę, pastorze, podchodź do kolejnej osoby i zaraz módl się i proś Pana o błogosławieństwo dla tej osoby. Halleluja, Panie, dziękuję Tobie, dziękuję Ci.